Bracia, że skorzystam z tego nagłośnienia, bo coraz człowiek słabszy w tym poście. Nie, no bo trzeba dosyć wysilać gardło, żeby wszyscy tam usłyszeli. Krótko, kochani, się podzielę takim słowem, które ostatnio mocno mnie przewalcowało. To jest historia z życia króla Dawida. W zasadzie to jeden werset tylko chciałbym, ale historia jest dłuższa. Nie wiem, może nie będę czytał, tylko powiem w dwóch słowach kontekst. To jest pierwsza księga Samuela. Dwudziesty piąty rozdział. Tu jest historia opisana o Nabalu i Abigail. Znacie ją pewnie, nie będziemy czytali całego rozdziału. Słudzy Dawida przebywają w polu i tam opiekują się sługami takiego człowieka Nabala. Przy okazji, że tam są, po prostu bronią ich, tam krzywda im się żadna nie dzieje. I później Dawid jest w potrzebie takiej, że brakuje mu jedzenia i myśli sobie, że pośle sługi swoje do tego Nabala po to, żeby poprosić o pomoc, żeby go wsparł. Nabal, człowiek niegodziwy, lży Dawida, mówi, kimże jest Dawid? Co to w ogóle znaczy, że tam pomagali mi? I odprawia te sługi bez tej pomocy, której Dawid oczekuje. No Dawid wpada w złość i wyrusza, żeby się zemścić, wyrusza, żeby tego Nabala zabić. I tak jak później będziemy czytać, wszystkich mężczyzn, którzy są w jego domu. Ale szczęściem Nabal ma mądrą żonę, Abigail, która dowiaduje się o tej całej sytuacji, dowiaduje się o tym, że Dawid przysłał sługi, jak zostali ci słudzy i Dawid potraktowani przez jej męża. I ona śpiesznie pakuje tą żywność na osły i wyrusza na spotkanie Dawida, żeby go przebłagać, żeby mu życie żeby ratować życie tego męża. Tutaj z tej historii tylko jednym wersetem, jakby Pan Bóg bardzo mocno do mnie przemówił, pokazując mi moje życie. Pokazując mi moje życie, kochani. Mam nadzieję, że może będziecie mogli też siebie przejrzeć w tym słowie. Może zacznę czytać od tego fragmentu, w którym Abigail spotyka Dawida. Od 20 wersetu. A gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle, w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał, całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy. Także nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złem za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi, od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Niechaj tedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a pan wzniesie mojemu panu trwały dom. Wojny pana bowiem prowadzi mój pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego pana będzie przechowane w wiązance żyjących u pana, Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. A gdy pan wykona na moim panu wszystko to dobre, które powiedział o tobie i ustanowi cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla ciebie mojego pana potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylewał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś pan wyświadczy dobro mojemu panu, wspomnij na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigiel: błogosławiony pan, Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność. I błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Może dotąd. Kochani, jeden werset tylko tutaj do mnie przemówił. I uważam, że to jest powodem wielu złych sytuacji w naszych domach, w naszych zborach. Otóż mamy tendencję i takie pragnienie, aby ratować siebie swoją własną ręką. By ratować siebie swoją własną ręką. Tutaj, jak widzimy z tej historii, no, Dawid nie ratował swojego życia, swojego bezpieczeństwa. Raczej ratował swój wizerunek, swoją rację, tak? Swoją opinię. Bo jakże to pozostawić bez odpłaty taką zniewagę? Kochani, ileż to my razy w swoich domach, w relacji ze swoimi żonami, w relacji z jakimiś swoimi bliskimi, ratujemy siebie swoją własną ręką. Ileż to razy my uważamy, że po prostu jak ty nie zrobisz tego, jak ty nie staniesz po... nie zawalczysz o swoją rację, o swoją godność, o swoją pozycję, to stracisz. Ileż to razy w zborze, w relacjach z braćmi, ratujemy siebie swoją własną ręką. Uważamy, że jak nie zawalczysz o siebie, to poniesiesz szkodę, to coś się stanie. Z tej historii widzimy ponad wszelką wątpliwość, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy ratowali siebie swoją własną ręką. Że Pan Bóg nam to odradza. Że Pan Bóg zabrania. Czytamy inne historie o Dawidzie. Pewnego razu postanowił zrobić spis. Ileż to ma żołnierzy. To dla Boga było też wyrazem ratowania siebie swoją własną ręką. A co trzeba, kochani, mieć, żeby nie ratować siebie swoją własną ręką? Trzeba mieć wiarę. Trzeba mieć wiarę w Boga. Trzeba wierzyć, że Bóg jest, że Bóg widzi, że Bóg odpłaci, że sprawiedliwość Boża przyjdzie. Że Bóg się upomni za swoim sługą. Że Bóg doceni. Że Bóg doceni uniżenie, rezygnację, pokorę, ofiarę, koszt, Trzeba mieć wiarę. Jak tej wiary nie masz, będziesz ratował siebie swoją własną ręką. W relacji z żoną, w relacji z bratem, będziesz ratował siebie swoją własną ręką. Tutaj Dawid się upamiętał, mi błogosławionaś ty, że ciebie Pan Bóg do mnie przysłał, abym nie ratował siebie swoją własną ręką. Kochani, jak czytamy Ewangelię, to uderzającym obrazem jest, że w naszym Panu tego nie było. W naszym Panu tego nie było. Chęci ratowania siebie swoją własną ręką. Nie było tego w nim. Piotr nam pisze: albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Tutaj dzisiaj sporo było mówione, Waldek mówił, to jest, kochani, trzeba umrzeć, trzeba krzyża, żeby móc nie ratować siebie swoją własną ręką, żeby móc odpuścić, żeby móc przestać kontrolować, przestać tak dbać o te swoje sprawy, o te swoje interesy, o ten swój wizerunek, o tą swoją pozycję. I powiem wam, że z mojego doświadczenia zwycięstw i porażek w tej dziedzinie. To, co tutaj Abigail powiedziała. Ona mówi tak. To nie będzie to dla ciebie, mojego pana, potknięciem i wyrzutem sumienia. Jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę. Powiem wam, że zawsze ta ufność i ta rezygnacja, Pan Bóg zawsze to wynagradza, zawsze nie jest to nigdy wyrzutem sumienia, nie jest to nigdy potknięciem, jeżeli odpuścimy, jeżeli zaufamy Bogu, jeżeli my spolegniemy na Nim, bo nieratowanie siebie swoją własną ręką jest wyrazem ufności do Boga. Jest wyrazem polegania na Nim. A ratowanie siebie swoją własną ręką jest wprost przeciwnie. Jest wyrazem braku zaufania do Boga. W pracy, słuchajcie, w życiu naszym, ileż to razy, nie wiem, może do mnie Pan Bóg przemówił, bo ja jakby obfitowałem w te sytuacje, w pracy, gdzieś tam w różnych okolicznościach, ratowania siebie swoją własną ręką. Że jak ty nie weźmiesz spraw w swoje ręce, jak ty się o to nie zatroszczysz, jak ty nie zadziałasz, to na pewno będzie porażka. Tutaj jechaliśmy do was z braćmi, 400 kilometrów, rozmawialiśmy o różnych tematach, między innymi temat Kościoła. Te wszystkie, wiecie, ludzkie wymysły, ludzkie struktury, ludzkie statuty, hierarchie, to jest taki, byś chciał, jak tutaj z braćmi rozmawialiśmy, sztuczny jakiś taki egzoszkielet wtłaczasz na żywy organizm, ponieważ nie wierzysz, że ten organizm może żyć bez tego. Ponieważ nie wierzysz, że ten organizm jest zdolny żyć. Że jest zdolny funkcjonować, że jest zdolny... Po prostu nie masz wiary, że jak organizm sam pozostawisz sobie bez swojej pomocy, to on przeżyje. Ale on żyje od 2000 lat. Żyje, obfituje. I lepiej żyje bez tego szkieletu. I to jest jakby też przenosząc to na grunt Kościoła, to, że mówiąc o krzyżu, mówiąc o upamiętaniu, nikt się nie nawróci. Dlatego musimy pomóc, ratować siebie swoją własną ręką. Musimy zrobić tak, że w naszym mniemaniu, że jak my tego nie zrobimy, to nie będzie Kościół wzrastał. Jak będziemy mówić to, co Chrystus, to, co apostołowie, to któż za tym może pójść? Któż może w to uwierzyć? Musimy coś po swojemu. I tak też widzę w naszym życiu. Mało jest we mnie tego, mam nadzieję, że więcej, ale było mało tego odpuszczenia, tak? Zostawienia. Kosztem nawet poniesienia porażki, przegrania, tak jak nasz Pan w oczach tego świata i w oczach swoich przeciwników przegrał. Ale czy przegrał naprawdę? My wiemy, że nie. Chcę was, kochani, zostawić z tym krótkim wersetem. Zaufaliśmy Bogu, poszliśmy za Bogiem, powierzyliśmy Mu swoje życie. Niech nas Pan Bóg zachowa, abyśmy mieli ratować siebie swoją własną ręką. Amen.
Dawida widzimy obrazy dotyczące naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czasami są to obrazy na zasadzie porównania, czasami są to obrazy na zasadzie kontrastu i przeciwieństwa. W tym kontekście myślę, że możemy tutaj zobaczyć sytuację, w której Boży lud namaszcza nad sobą kogoś innego niż Bożego pomazańca. Boży lud ustanawia sobie innego króla niż tego, którego Bóg ustanowił. I wiecie, że to niestety nie jest tylko kwestia Starego Testamentu i starych historii, ale i dzisiaj zdarza się, że ludzie, którzy pokłonili swe kolana przed Chrystusem i powiedzieli: Ty bądź moim królem, Ty bądź moim panem, Ty rządź w moim życiu. Czasami dali się uwieść takim Absalomom, tym pięknie wyglądającym, pięknie przemawiającym, obiecującym. O, mówi, jak ja bym był królem, to twoja sprawa byłaby na pewno wysłuchana. Nie ma tam u króla kogoś, kto by ciebie słuchał. Absalom codziennie wstawał rano, szedł do bramy, ludzie przychodzili, wiecie, ze skargami, problemami, a on przychodził, brał ich w ramiona i mówi: o, gdybym ja był sędzią w Izraelu, o, gdybym ja był królem, na pewno bym załatwił twoją sprawę. I w ten sposób skradł ich serca. I diabeł w podobny sposób przychodzi, o, rzuca nam się na szyję, obiecuje nam: tak, ja to ci sprawię, że naprawdę, człowieku, będziesz żył. Co ty masz, jak ty żyjesz? Ale chodź za mną. I on oczywiście nie przychodzi, wiecie, z widłami, rozczuchrany, zalany krwią, zęby wystają mu i mówi: chodź do piekła, nie? To tak tylko w tym, co to było. Bramy nieba, płomienie piekła. Nie? Ty wariatko, za włosy, ją tam ciągnie do piekła. To takie przedstawienia, wiecie, wiejskie, nie? Ale diabeł, kiedy przychodzi, to on przychodzi jak dżentelmen. Jak Absalom. Przychodzi i ci szepta do ucha, i ci mówi, i ci obiecuje, i maluje przed tobą świetlaną przyszłość. I ci obiecuje przyjemności, jakich nie znasz. Obiecuję ci sukcesy, jakich nie doświadczyłeś. Zależy, co, gdzie, kto, komu może coś podsunąć, to ci podsuwa to. I niestety zdarza się, że Boży ludzie, którzy zostali wyzwoleni przez swego króla od gorszych niż Filistyni grzechów i nieprawości i zła, ludzie, którzy doświadczyli jego łaskawej mocy, doświadczyli jego potęgi nad grzechem, nad światem, nad ciałem, nagle znajdują atrakcyjnego, innego sobie króla. Nagle widzą w tym Absalomie kogoś, kto się wydaje lepszy od tego wcześniejszego króla, który taką wolność im dał. Coś jest w sercu człowieka, że szuka czegoś nowego. Czytamy, że Głupiec wodzi oczyma po krańcach ziemi. Szuka ciągle czegoś nowego. Może tam, o gdybym to miał, o gdybym tam zamieszkał, o gdybym miał taką żonę, o gdyby to, czy tamto. Wodzi oczyma po krańcach ziemi. I diabeł mówi, tak, 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 ja to mam dla ciebie. Tylko chodź, tylko mnie ustanów swoim królem, tylko mnie uczci. Tak? To oczywiście różne formy przyjmuje. Diabeł ma swoich emisariuszy, ma swoich wysłanników, ma swoich Absalomów, którzy niestety zasiadają nieraz i na sercach ponownie ludzi, którzy odsuwają tego prawowitego króla. Ale kiedy Bóg w swej łaskawości sprawi, że Absalom padnie, kiedy się okaże, że ten diabeł to wielki kłamca i że się najesz tego chlewa jego diabelskiego i zobaczysz, że to plewy, że to dziadostwo, że to nie syci, że myślałeś, że to ci przyniesie szczęście, że to ci przyniesie nie wiadomo co i dostałeś to, co chciałeś. Proszę bardzo, nażarłeś się i czujesz po prostu tę gorycz. I czujesz ten niedosyt i sobie myślisz, oj, w domu ojca było lepiej. Kiedy byłem u Pana, miałem pokój w sercu, miałem radość. Żyłem, a teraz co z tego, że mam tę forsę? Co z tego, że mam tą dziewczynę? Co z tego, że zdobyłem to czy tamto? Kiedy w sercu jakiś coś tam gryzie ci od środka, coś cię trawi, jakiś rak grzechu. Kiedy nie masz pokoju, kiedy nie możesz spokojnie spać. Kiedy gdzieś te wyrzuty sumienia zaczynają cię targać. Kiedy zaczynają się konsekwencje grzechu, bo grzech zawsze rodzi śmierć, zawsze ciągnie za sobą bolesne konsekwencje. Kiedy te rzeczy przychodzą, kiedy ten Absalom się okazuje papierowym królem, co wtedy? Co zrobić? Jak tutaj z powrotem sprowadzić króla? Jak tutaj z powrotem, żeby on był znowu na tronie? Co zrobić? Co zrobić? No i tam radzili, ustalali, Dawid też zrobił swoje kroki. I to jest ciekawe, że Dawid, wiecie, jako zwycięski król, patrząc na ościenne królestwa, ościenne państwa, to tam nie było jakiejś wielkiej dyskusji w takich sytuacjach. Taki król, jak pokonał swojego przeciwnika, to co robił? Wycinał w pień tych wszystkich, którzy przy nim stali, tych wszystkich, którzy przeciwko niemu konspirowali, jeszcze wszystkich innych podejrzanych, którzy ewentualnie mogliby być w zmowie. I przychodzi i mówi, co, kto tu rządzi? Tak to się odbywało. Natomiast Dawid, będąc obrazem naszego króla, absolutnie nie zamierza szturmem brać naród. Nie zamierza przyjść do nich, wiecie, jako zwycięski król i ogłosić się, że ja tutaj teraz jestem panem, proszę, co tam z waszym Absalomem. Teraz na kolano przede mną wszyscy zdrajcy, nie? I głowy będziemy po kolei ścinać. Nie. Dawid chce, aby oni go przyjęli na nowo i to sercami. On nie chce ich ziemi, nie chce ich domów, nie chce panować nad nimi, nad ich własnością, ale Dawid chce pozyskać ich serca. I Dawid posyła tutaj swoich zaufanych przyjaciół, kapłanów, którzy konferują ze starszymi izraelskimi i czytamy, że udaje jemu się pozyskać znowu ich wszystkich jak jednego męża. To jest wiersz 14. W ten sposób pozyskał on serca wszystkich Judejczyków, że byli jakby jeden mąż zgodni. I wysłali do króla poselstwo, wracaj ty i wszyscy twoi słudzy. Przechodzę szybko nad tymi wcześniejszymi wierszami, bo one też są istotne, ale one jakby się wiążą z dalszą częścią historii, więc tutaj przechodzę nad nimi, aby skupić się na tym, w jaki sposób to się rozgrywa tutaj. A więc widzimy, że Dawid nie narzuca swego panowania, nie wchodzi szturmem do swojego królestwa, ale Dawid oczekuje, że to oni go zaproszą, że to oni przekonają się, że jednak on jest tym właściwym królem. I to oni wystosują do niego zaproszenie. I tak się stało. Czytamy, że kiedy ci posłańcy tutaj Dawida porozmawiali z nimi, przedstawili, złożyli tam ofertę, że nie będzie ścinania głów, ale że będzie amnestia, że nawet generał armii Absaloma teraz zostanie przywódcą armii Dawida. A więc to nie tylko, że Dawid jest gotów przebaczyć, ale wręcz posadzić ich na takich stanowiskach, tych, którzy byli przeciwko niemu, którzy byli zbuntowani przeciwko niemu. A więc tu widzimy ogromny przejaw jego łaskawości i miłosierdzia dla swoich przeciwników i chęci pozyskania ich w ten sposób, co też dla mnie jest obrazem tego, jak Pan Jezus z jednej strony nie wchodzi szturmem do naszego życia, nie zmusza nas do posłuszeństwa, ale mówi: wybierz. On mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. On mówi: oto przyjdźcie do mnie, którzyście spracowani, obciążeni, ja wam dam koniec. Jezus zaprasza, Jezus puka, Jezus nie wyrywa drzwi z futrynami, nie wchodzi, nie zmusza cię. Jak nie chcesz jego panowania, on cię nie będzie zmuszał. Ale on ci oferuje swoje panowanie, oferuje ci swoje królestwo, przekonuje ci, pokazuje ci korzyści, jakie z tego będą płynąć. I jeśli się zdecydujesz, to on jest gotów przyjść. Jeśli go zaprosisz, oczywiście na jego warunkach, tak, że on będzie królem, że on będzie panował, że nie ty nie będziesz przejmował władzy w swoje ręce, ani nie będziesz tam jakichś kolejnych papierowych królów ustanawiał, tylko on będzie królował. No i tutaj widzimy, faktycznie pozyskał serca wszystkich Judejczyków, także byli jak jeden mąż zgodni. I tutaj tylko tak na marginesie, jestem poważnie zniesmaczony, kiedy widzę w kościele te demokratyczne zasady. Wiecie, gdzie jest większość, nie? Tam idziemy, gdzie jest większość. Bracia, zagłosujmy, co w tej sprawie, tak? Tutaj dzisiaj dyskutowaliśmy o różnych sprawach i chwała Bogu, że nie skończyło się głosowaniem, nie? Wiecie, kto jest za tym, za tą opcją, kto jest za tą opcją? No dobra, to patrzymy, tutaj 30, tutaj 10, no to wiadomo, większość ma rację, nie? To nie jest Boża droga, wiemy o tym, nie? A zobaczcie, jak w wielu kościołach, w wielu zborach, no w ten sposób się decyduje dzisiaj. Jestem głęboko przekonany, że Boża droga to jest droga jednomyślności, droga dochodzenia do jednomyślności. Ja rozumiem, że czasami są jakieś elementy oporne, które trudno do tej jednomyślności doprowadzić, bo im nie zależy na jednomyślności, im zależy na ich zdaniu. Ale mówię o jednomyślności tych, którzy szukają Pana, o jednomyślności tych, którzy prawdziwie chcą iść Bożą drogą. I to wymaga czasu, to wymaga wysiłku, to wymaga modlitwy, zaangażowania. Dużo łatwiej jest po prostu stanąć, podnieść ręce i szybko mamy decyzję, tak? Ale jakże często wiemy, racja nie jest po stronie większości. Kiedy poszło 12 zwiadowców do Kanaanu, to wiemy, że mniejszość miała rację, tych dwóch, nie tych 10. Także to jeden tylko z licznych przykładów, gdzie widzimy, że nie tam, gdzie większość jest zawsze racja. A więc to tylko tak na marginesie uwaga, ale to, co, na czym chciałbym się skupić, to co się dzieje, gdy król powraca. Zobaczcie, co się dzieje, gdy wraca król. Wiersz 15. Król, powracając, przybył nad Jordan. Judejczycy zaś przybyli do Gilgal, aby wyjść królowi na spotkanie i przeprawić króla przez Jordan. Na spotkanie króla Dawida pośpieszył także Szymei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim, wraz z Judejczykami. Szło też z nim 1000 Beniaminitów. Syba natomiast, zarządca domu Saula, wraz z 15 swoimi synami i 20 sługami przeprawił się przez Jordan jeszcze przed królem. Więc tutaj mamy ciekawe towarzystwo przychodzące do króla. Po pierwsze czytamy, że Judejczycy przybyli do Gilgal. Judejczycy byli tym najbliższym Dawida plemieniem. On sam był z plemienia Judy i jakbyśmy przeczytali te wcześniejsze wiersze, to widzimy, że największy opór był ze strony Judejczyków, że inne plemiona nie miały takiego problemu ze sprowadzeniem Dawida jak Judejczycy, dlatego że oni byli go najbliżej. I oni jakby najbardziej czuli się winni tego wszystkiego, co się stało. I im najtrudniej było i najbardziej musieli się ukorzyć, żeby teraz Dawida przyjąć. Ale widzimy, że to zrobili. Oni przyszli tam do Gilgal. To też jest ciekawe miejsce. Jeśli pamiętacie, to jest to miejsce, w którym Jozue obrzezał to nowe pokolenie, zanim weszli do Kanaanu. To w tym miejscu po raz pierwszy się spotykamy i tam czytamy, że zrobili to, aby usunąć z Izraela tą hańbę Egiptu. To było miejsce, w którym później prorok Samuel odnowił królestwo z Judejczykami i z Izraelem. Także było to takie historyczne, ważne miejsce i tutaj Dawid ponownie jako król wraca właśnie i spotyka się z nimi w Gilgal nad Jordanem. I po kolei ciekawe tutaj osoby wychodzą na jego spotkanie. Po pierwsze czytamy, że wychodzi niejaki Szymei, syn Gery. Jeśli czytaliście wcześniejsze rozdziały i pamiętacie to tego człowieka, to był człowiek, który towarzyszył Dawidowi, gdy on wychodził z Jeruzalemu, gdy uciekał przed Absalomem. Ale nie był w jego orszaku, nie był jednym z tych, którzy pocieszali króla i wspierali króla, ale był człowiekiem, który bluźnił królowi, który złorzeczył królowi, który obrzucał go kamieniami i rzucał na niego różnego rodzaju oszczerstwa. I Dawid teraz wraca i co? I ten Szymej pierwszy tam biegnie do niego. Za chwilę mu się przyjrzymy dokładniej. Przychodzi też Syba. To znowu inny charakterek. To człowiek, który jak Dawid wychodził, wtedy uciekając przed Absalomem, przyszedł do niego i tam przywiózł mu różne smakołyki do jedzenia i zaopatrzył króla i jego zastępy. I Dawid w takim zdumieniu i wdzięczności pyta go, a gdzie twój pan Mefiboszet? A on mówi, a on teraz myśli sobie, że uda mu się odzyskać królestwo. I w tym całym waszym zamieszaniu rodzinnym ty się będziesz, wiecie, dwóch się bije, trzeci korzysta, nie? Ty się będziesz tam z Absalomem bił, a on myśli, że on w tym czasie odzyska królestwo. I tak go tam nakłamał. I Dawid w takim wyrazie wdzięczności za jego tutaj zaopatrzenie i pomoc podjął pochopną decyzję i darował temu Sybie w całą posiadłość, którą wcześniej miał Mefiboszet, jeden z potomków z króla Saula, któremu wcześniej Dawid wyświadczył wielką łaskę. I teraz Syba też biegnie tam nad Jordan, aby coś dobrego dla króla zrobić wraz ze swoimi 15 synami, 20 sługami, przeprawia się przed królem przez Jordan. Wiersz 18 mówi, przeszli brud, aby przeprawić dom królewski i w ten sposób wyświadczyć mu przysługę. Więc chcą kolejną przysługę Syba chce mu wyświadczyć. Szymei zaś, więc wracamy do Szymejego, tego oszczercy, syn Gery rzucił się królowi do nóg wtedy, gdy się miał przeprawić przez Jordan i rzekł do króla, niech mój pan król nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdy mój pan król wychodził z Jeruzalemu i niech król nie bierze tego sobie zbytnio do serca. Wie bowiem twój sługa, iż zgrzeszył. Ale oto dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana króla. A więc zobaczmy, ten człowiek, który żegnał Dawida przekleństwami, który żegnał go, obrzucając go kamieniami, który złorzeczył mu i oczerniał go, teraz przybiega i pada do jego stóp. Teraz prosi o łaskę i miłosierdzie. Prosi o przebaczenie, wyznając swój grzech. Oczywiście nie wiemy, co było w jego sercu. Nie wiemy, jaka była jego motywacja. To jest ciekawe, jak Pismo Święte pozostawia nas w pewnych kwestiach w naszych domysłach. I myślę, że musimy być ostrożni z naszymi domysłami, żeby dogmatycznie nie iść w jedną czy w drugą stronę. O, ja wiem, że on na pewno to zrobił ze strachu. Albo nie, on na pewno szczerze pokutował. Nie wiemy, czy szczerze, czy nie szczerze. Nie wiemy. To, co wiemy, to, co on zrobił. To, że wyszedł i co zrobił. I dokładnie powiedział, w jaki sposób zgrzeszył. Nie powiedział królu, wiesz co, to po prostu miałem taki zły dzień, no. Żona mnie tam od rana zdenerwowała, dzieciaki wrzeszczały w domu i tak się wpieniłem, że nie wiedziałem na kogoś i ty akurat nie przechodziłeś. No i tak wyszło, nie, że na ciebie tam to wylałem. On nie próbował, wiecie, jakichś tam wymysłów, nie próbował się wybielać, nie próbował jakoś tam mówić mu, że to taka, że on tak faktycznie nie myślał, że on tak nie chciał, ale no tak wyszło. Wiecie, tutaj widzimy człowieka, który przychodzi i co? I mówi, zgrzeszyłem. I dokładnie mówi, co zrobił złego. I dokładnie wie, że tylko litość króla może go ocalić. Nie ma wyjaśnienia, nie ma wytłumaczenia, nie ma dla niego usprawiedliwienia, ale zdaje się na miłosierdzie króla. To jest dla mnie wielka lekcja, że jeśli ja chcę doświadczyć Bożego miłosierdzia, to muszę przyjąć dokładnie taką samą postawę. Nie mogę udawać, że to, co zrobiłem, nie było takie złe, jakie było złe. Nie mogę próbować szukać sobie usprawiedliwień. Nie mogę spróbować, wiecie, dorabiać, wiecie, bo to ja z takiej rodziny pochodzę, bo taka presja internetu na mnie jest. Bo nie, no możemy sobie wymyślać różne rzeczy, bo żona taka, bo sąsiedzi tacy, bo zbór taki. Oj, tych wymówek możemy sobie naznajdować, ile tylko chcemy. Ale jeśli chcemy miłosierdzia, to daremne są te wszystkie wymówki, daremne są te wszystkie słowa. Jeśli chcemy, żeby król nas przyjął, jeśli my chcemy, żeby on znowu był naszym królem, to trzeba powiedzieć tak, jak jest. Panie, zgrzeszyłem. I nie ma dla mnie wymówki. Jestem winien śmierci. Powinienem zginąć za to, co zrobiłem. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Zmiłuj się nade mną. Przebacz mi. Ratuj mnie, Panie. Okaż mi swe miłosierdzie. Nie wiem, bracia, nie wiem, ale domyślam się, że tak jest w waszym życiu. No taką żywię nadzieję, że rozumiecie, że jeśli chcemy doświadczyć miłosierdzia, to nie możemy zakrywać naszych grzechów. Musimy je odkryć. Musimy je po prostu odkryć, powiedzieć tak, jak jest, tak, jak było i w żaden sposób się nie wybielać, ale szczerze pokutować. Dla mnie pokuta oznacza nazwanie złem tego zła, to zło, którego się dopuściłem. Nie owijanie tego w bawełnę. Nie oczyszczanie się. Tak jak Bóg mówi, to jest złe, to jest grzech, co robisz. To jest złe, jak postępujesz. I jeśli ja chcę, żeby on był moim panem, to bez tego się nie da. Jeśli chcemy, jeśli Szymei by tam, wiecie, gdzieś myślał sobie, no może Dawid zapomniał, może jakoś tam, może teraz ja przyjdę i tam coś jemu ofiaruję, jakieś rzeczy mu przyniosę, złote naczynia z mojego domu. Czy myślicie, że to by udobrochało króla, że to by przyniosło mu miłosierdzie? Czasami tak ludzie myślą, wiecie, teraz się zasłużą u Pana Boga, że coś zrobią, że się wysilą, że na misję dadzą pieniądze, czy coś tam takiego świętego zrobią, post założą. Po prostu trzeba przyznać się do tego, co zrobiłeś, człowieku, jak chcesz, żeby on był znowu twoim królem. Trzeba szczerze po prostu powiedzieć, gdzie zbłądziłeś, co złego zrobiłeś. Zobaczcie, jak Pan Jezus mówi do tych zborów, tak? W objawieniu. Upamiętaj się. Zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. Wróć do tych pierwszych uczynków. Wróć do tej pierwszej miłości. Odwróć się od swojego grzechu. Porzuć ten grzech. Więc to jest ta droga przywrócenia króla na tron. Pierwsze, wyznanie grzechu. Przyznanie się do tego, co żeśmy zbłądzili, co żeśmy źle zrobili. I czy Dawid powiedział, nie, ty już przesadziłeś, za to śmierć. Ano, czytajmy. Zanim usłyszymy werdykt króla, jeszcze król ma doradcę. Abiszaja, syna Seruji. Seruja to była siostra Dawida i ona miała dwóch kochanych synków. Joaba, jego generała, który też wiele krwi napsuł Dawidowi i się go nie słuchał i dokuczał mu, chociaż kochał Dawida, był jego wiernym przyjacielem. I Abiszaj, drugi jego braciszek, też kocha Dawida i to, co mówi, mówi z serca. Tak jak Piotr Panu Jezusowi doradzał. I odezwał się Abiszaj, syn Seruji, tak. Czy Szymei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? Dobre pytanie. Bo według prawa mojżeszowego za złorzeczenie królowi jest kara śmierci. I Abiszaj to już nie pierwszy raz jemu proponuje. Jak już tam wcześniej Dawid wychodził z Jerozolimy i wtedy Szymei to robił, to on mówi, słuchaj królu, czy ja mam pójść i temu zdechłemu psowi obciąć głowę? Więc on już wcześniej chciał tą sprawiedliwość, chciał wymierzyć mu tą sprawiedliwość, dziękuję. Kiedy już wtedy Szymei dopuszczał się tego grzechu, a Dawid mówi, nie, niech pozwól, może to właśnie taki w ten sposób Pan chce mnie ukorzyć. Pan jemu może nakazał, żeby tak mi bluźnił. I Szymei tego totalnie nie rozumiał i teraz też tego nie rozumie. Teraz przychodzi, no teraz już król wraca, teraz już jest po wszystkim. Trzeba temu Szymejowi w końcu pokazać, nie? Gdzie jest jego miejsce. Obciąć mu głowę najlepiej, nie? Śmierć. I zobaczcie, jakie słowa Dawid do niego kieruje. Lecz król powiedział, co mam począć z wami, synowie Seruji, gdy dziś stajecie przede mną jako przeciwnicy. Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czy miałbym zapomnieć o tym, że dzisiaj znowu jestem królem nad Izraelem? Potem rzekł król do Szymejego, nie zginiesz. I król mu to zaprzysiągł. Jeśli dobrze to czytam, to Abiszaj reprezentuje Boże prawo. Prawo, które mówi bluźnierstwo królowi to śmierć. I jak wiecie, to prawo mówi każdy grzech winien jest takiej samej kary, śmierci. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc w twoim i w moim przypadku, gdy przychodzimy do króla i gdy szukamy jego łaski, miłosierdzia, zakon mówi, o nie. ty już jesteś potępiony, człowieku. Ty jesteś winien śmierci za to, co zrobiłeś. Ty myślisz, że co, że Pan Jezus teraz znowu będzie, że ci wybaczy, że cię weźmie znowu za swojego poddanego, że on znowu będzie królem? Jak ty go tak zawiodłeś, jak ty się od niego tak odwróciłeś, jak ty tak zbluźniłeś przeciwko niemu, jak ty się dopuściłeś takiej niewierności i takich przestępstw? Zakon przychodzi i osądza nas. I mówi śmierć, 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 śmierć. I taka jest sprawiedliwość. To jest, to wiecie, faktycznie, no tak Boże prawo mówi. Śmierć. Tobie i mi. Za każde odstępstwo, jakie robimy, za każdy grzech, jakiego się dopuszczamy, tak naprawdę, gdyby Bóg się miał kierować tylko sprawiedliwością, śmierć. Powinniśmy zginąć za każdy jeden grzech, za każde jedne sprzeniewierzenie się naszemu Panu Królowi. Ale nasz Król jest wielce miłosierny, wielce łaskawy. Pan Jezus, czytamy, nie wzgardzi tym, kto do Niego przychodzi. Nie odrzuci precz tego, kto do Niego przychodzi. Oto Bóg mówi sercem uniżonym, sercem skruszonym, sercem pokutującym. Bóg nie wzgardzi. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus wziął na siebie wyrok, nasz wyrok. Wyrok, który winien na nas spaść, spadł na Niego. Nasz Król okupił swoje królestwo swoją śmiercią, swoją krwią. Dawid okazuje miłosierdzie Szymejemu, ale jeśli czytacie dalej, to wiecie, że na łożu śmierci jeszcze wspomni Szymejego i powie do swojego syna, niechaj jego głowa nie zejdzie do grobu niezbroczona krwią. A więc tak naprawdę jest tutaj łaska, jest tu miłosierdzie, ale nie takie jak u Pana Jezusa. Tu jest przebaczenie, tu jest naprawdę wielka łaska wobec Szymejego. On jeszcze se parę lat pożyje, ale swojemu synowi Dawid nakaże go zgładzić za to, że bluźnił mu kiedyś. Zobaczcie, gdybyśmy mieli takiego Pana, który mówi, dobra, ja ci przebaczę, ale w dniu sądu się do ciebie dobiorę. Wyobraźcie sobie, gdyby tak było, że staniemy na dzień sądu i Bóg wywlecze te wszystkie nasze złe myśli, wszystkie nasze złe intencje, złe słowa, nasze błędne sądy na braci, te wszystkie rzeczy, które się dopuściliśmy złych w naszym życiu, świadomi i nieświadomi, to wszystko by wyciągnął na jaw. Wyobrażacie sobie, co by był to za straszny dzień? Powiedział, tak, nie pomściłem tego wtedy, kiedy pokutowałeś. Dałem ci żyć, okazałem ci swoją łaskę, ale teraz przyszedł czas pomsty. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego w takim sądzie, w takim gniewie. Ale co nam mówi Słowo Boże? Słowo Boże mówi nam, że On tak daleko oddala nasze grzechy jak wschód od zachodu. To znaczy nie ma żadnego połączenia, nie ma. To jest tak jakby tego, jak to powiedzieć, nieskończona odległość. Albo w innym miejscu mówi, że to jak zatopione jak w morzu. Zapomnienia. Pomyślmy, jaka to łaska, że twoje i moje grzechy, jeśli szczerze pokutowaliśmy, tak jak mówię, nie wiem, co było w sercu Szymejego, czy zrobił to ze strachu, czy zrobił to z czystej kalkulacji, czy była to szczera pokuta, tego nie wiem. I myślę, że wielu ludzi takich będzie, którzy w dniu sądu przekonają się, że ich grzechy nadal nad nimi ciążą, dlatego że ich pokuta nie była szczera. Dlatego, że to ich wyznanie było wykalkulowane, że oni myśleli, że mogą oszukać Króla Królów i Pana Panów. Myśleli, że mogą z Panem Bogiem jakiś interes religijny ubić. I w wielki dzień sądu usłyszą, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. A więc to nie wystarczy powiedzieć właściwe słowa, nie wystarczy zadeklarować Jezusa Panem. Wiemy, że to nie wystarczy. Tutaj on, ten, który bada serca i motywy, te rzeczy widzi. I jeśli jest szczera pokuta, jeśli jest szczere wyznanie, przyznanie się do grzechu i odwrócenie się od niego, wtedy faktycznie nasze grzechy są przebaczone. Nasze winy i nieprawości nigdy nie zostaną więcej wspomniane. możemy uspokoić przed Nim nasze serca. Wiemy, że Jego święta krew oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości i możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Nie lękamy się tego dnia sądu, ale modlimy się: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Niechaj Twoja władza i Twoja chwała w całej pełni się zamanifestuje, bo wiemy, że my wraz z Nim królować będziemy, bo wiemy, że razem z Nim będziemy mieli dziedzictwo w Jego Królestwie. Dlatego tak niezwykle ważny jest ten pierwszy krok, ten pierwszy element szczerej pokuty, szczerego przyznania się do naszego grzechu i rozprawienia się z naszym grzechem. Ale są tutaj jeszcze dwa inne elementy, o których jak Bóg da, to jutro coś powiemy. Chciałbym was, bracia, zachęcić do rozważenia tych dwóch spraw. Zastanowienia się, na ile rzeczywiście Pan Jezus włada w naszym życiu. Ja tutaj dzisiaj modliłem się, nie w kontekście tego, co teraz mówi, bo nie wiedziałem, czy w ogóle czymś będę się dzielił, ale tak się modliłem szczerze, bo tak jest. Tutaj w kontekście tej naszej rozmowy, czy jesteś pokorny? Mogę powiedzieć tak. Myślę, że jestem bardziej pokorny niż kiedyś byłem. Ale nie jestem taki pokorny jak mój Pan. Jeszcze wiele mi brakuje. I jeśli zapytacie mnie o inne sfery mojego życia, to mogę powiedzieć, że z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, ale jeszcze nie jestem tym, kim chciałbym być. I kiedy myślę o tym, że poprosiłem Pana Jezusa, by został moim Panem, zrobiłem to szczerze. Naprawdę otworzył mi w swej łasce oczy i zobaczyłem swą nędzę i swój grzech i swoją zgubę i zapragnąłem z serca, by był moim Panem i oddałem Mu tron mego życia. Ale muszę przyznać, że na przestrzeni tych 27 lat, od kiedy podjąłem tą decyzję, wielokrotnie dałem się uwieść Absalomu. Wielokrotnie zdetronizowałem go. Wielokrotnie poszedłem, może nie w takiej otwartej rebelii. Nie, w moim życiu nie miało to miejsca, żebym w taką rebelię poszedł. Ale pod wieloma względami dopuściłem się rzeczy, których się wstydzę, nad którymi boleję. I chcę, żeby Jezus był Panem mojego życia. I to nie takim Panem pół na pół czy na 90%. Ale chcę, żeby panował w moim życiu. Wierzę, bracia, że tutaj jesteście, dlatego że macie w sercu to samo pragnienie. Nie przyjeżdża się w takie miejsce, żeby tam, wiecie, coś tam ugrać z Bogiem. Myślę, że jesteśmy ludźmi zdesperowanymi, którym zależy na pełnym panowaniu Jezusa w naszym życiu. Dlatego jesteśmy gotowi zostawić nasze żony, nasze dzieci, naszą pracę i po prostu szukać Go w poście, w modlitwie. I bądźmy szczerzy, bądźmy, jak tutaj ktoś powiedział, bezwzględni, tak? Wobec siebie, wobec naszego grzechu, wobec naszej niewierności. Nie owijajmy nic w bawełnę. Nie tłumaczmy się, nie umniejszajmy temu. Nie mówmy, że to nie jest nic takiego strasznego, że to taka słabość, przypadłość. Nie, nazwijmy grzech grzechem. Cokolwiek jest w naszym życiu, co jest grzechem. Nasz Bóg i tak dokładnie wie, co to jest. On to wszystko zna, więc nie oszukamy Go. Możemy siebie oszukać. Ale jakąż głupotą jest próbować oszukać tego, który zna nasze serca, tajniki najgłębsze naszych serc, który zna nasze myśli i motywy naszych serc. O ileż lepszą rzeczą jest, jak Szymei, paść przed Nim na kolana i powiedzieć: zgrzeszyłem, Panie, wybacz mi. Szczerze pokutować. I to wiemy, że to nie jest kwestia jednego pokutnego nabożeństwa. To nie jest kwestia jakiegoś szczególnego kazania i szczególnej okazji. To jest po prostu nasze życie, bracia. Kiedy zdarza nam się zawieść naszego Pana, kiedy zdarza nam się, oby tego nie było, oby On królował w naszym życiu. Ale tak jak mówię, patrząc na swoje 27 lat chrześcijaństwa, przy mojej całej gorliwości i deklaracjach, niestety wiele razy zawiodłem, wiele razy zboczyłem z tej drogi, wiele razy gdzieś dałem się uwieść głosowi kłamcy. I wiem, że to, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, jednym z ważnych elementów tego jest moja pokuta. Jest rozprawienie się z tymi grzechami, których się dopuściłem. Jest przyznanie się do nich i proszenie Pana o łaskę, o miłosierdzie, bo na nic innego nie zasługuję. Nic innego nie może mnie uratować. Nic innego Ciebie nie uratuje. Jak wielka łaska Pana chwały, który zapłacił za Twój grzech swoją drogocenną krwią na Golgocie. On jest nie tylko Panem, nie tylko Królem, ale jest też Zbawicielem. Zbawicielem Twojej i mojej duszy. I to Zbawicielem nie tylko w momencie, gdy pierwszy raz uklęknąłeś przed Nim i wyznałeś Go swoim Panem, ale jest Zbawicielem od początku Twojej drogi aż do samego końca. Niechaj Bóg pomoże nam zastanowić się nad tymi słowami i zachęcałbym, żebyśmy po rozważeniu słowa mieli ten czas modlitwy, jeśli mogę prosić, żebyśmy to słowo gdzieś pozwolili w nas pracować temu słowu, żeby ono wykonało swą pracę, a my byśmy w cichości serca rozważyli, gdzie jesteśmy, co jest w naszym życiu, co wymaga uporządkowania, wyprostowanie, jeśli są takie rzeczy. Niechaj Bóg dopomoże nam prawdziwie czynić Jezusa Królem i niechaj On króluje w nas. Amen.